Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, w którym nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych i zapraszam na kolejny odcinek. Jest piątek, 10 listopada. Moim gościem jest dziś Filip Konopczyński, specjalista Fundacji Panoptykon do spraw regulacji sztucznej inteligencji i nowych technologii. A spotykamy się ze względu na duże wzmożenie dotyczące regulacji sztucznej inteligencji, z którym mamy do czynienia w ostatnich tygodniach na świecie. W Unii trwają międzyinstytucjonalne negocjacje dotyczące aktów w sprawie sztucznej inteligencji, a w zeszły poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wydał rozporządzenie w tym właśnie obszarze. To zaś stało się na dwa dni przed światowym szczytem dotyczącym bezpieczeństwa sztucznej inteligencji zorganizowanym przez Wielką Brytanię. I od tego właśnie szczytu chciałbym zacząć. Opowiedz proszę, co się zdarzyło w słynnym brytyjskim ośrodku Bletchley Park? Kto tam był i co z tego wynikło, czy cokolwiek?
Jak słusznie zauważyłeś, była to taka kolejna międzynarodowa impreza dotycząca kwestii regulacji AI-a. No, różniła się od innych tego typu przedsięwzięć, między innymi tym, że jej celem nie było wypracowanie nowych regulacji, tylko efektem było memorandum, wspólna deklaracja, do której można się przyłączyć, która będzie się wiązała z dobrymi praktykami, więc takie normy, które można, ale nie trzeba ich przyjmować. One dotyczą i firm, i państw. Państw było niskie kilkadziesiąt i tutaj warto też odnotować to, że były tam nie tylko takie kraje jak Stany czy Wielka Brytania, przedstawicielstwo Unii Europejskiej, ale także Chiny, ale także Kenia, Rwanda czy Ukraina. I na tej liście nie było Polski i oficjalnie polski rząd jest reprezentowany przez Unię Europejską, natomiast nieoficjalnie, z tego co słyszałem, to po prostu nie dostaliśmy takiego zaproszenia ze względu na to, że Polska nie jest liczącym się graczem na tej globalnej mapie sztucznej inteligencji.
Zanim przejdziemy do Polski, to powiedzmy sobie, co jest w tym memorandum. Dość jasne jest to, że to musi być takie dość niskopoziomowe porozumienie, w tym sensie, że taki minimalny wspólny mianownik. Jeśli mamy porozumienie, w którym uczestniczą Stany Zjednoczone, Chiny, Kenia i Unia Europejska, no to wiadomo, że to muszą być takie dość bazowe stwierdzenia. To co tam jest?
Tam pojawia się taki termin i to jest kolejna innowacja językowa w kontekście AI-a, czyli Frontier Artificial Intelligence. Najprościej można by to przetłumaczyć jako taka frontowa, graniczna,
taki
ekstremalna.
Taki leading edge, taki no, najbardziej tym, zaawansowana.
Być może no to pewnie jest też pojęcie wieloznaczne i o to w tym chodzi. I to trochę można uznać jako taką marketingową próbę rządu brytyjskiego, czy po prostu ekipy Rishiego Sunaka, żeby no właśnie wprowadzić kolejny termin i pod tym parasolem zgromadzić te różne państwa. Natomiast no, zdecydowanie nie przeceniałbym wagi tego porozumienia. Po pierwsze, jest to jedno z wielu inicjatyw. Niedawno także Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła pracę nad tym, żeby no, docelowo mieć Radę do spraw sztucznej inteligencji i do tego, żeby przyjąć także pewne traktaty. No, tutaj mówi się o traktacie dotyczącym broni autonomicznych, czyli coś, co by było bardzo, bardzo wskazane i potrzebne. Natomiast no, tutaj raczej tak jak analizuję i czytam, co jest pisane o tym UK Safety Summit, no to tak trochę żartobliwie, że jest taka próba już wejścia Rishiego Sunaka i tej ekipy w środowiska biznesowe. Nie przeceniałbym tego. Dzieją się znacznie ważniejsze rzeczy zarówno w Unii Europejskiej, w Stanach, ale także w Chinach. No i jeżeli byśmy szukali takiej egidy, pod którą różne państwa mogą się porozumieć, to raczej wskazywałbym albo na ONZ, a jeżeli nie na ONZ, to na OECD, które także od lat pracuje nad między innymi wspólną definicją sztucznej inteligencji, no i to jest bardziej liczący się podmiot. Wątpię, żeby Wielka Brytania stała się teraz takim graczem.
To powiedzmy sobie trochę więcej o tych pracach właśnie na forum ONZ-u czy OECD. Jak wyglądają te prace? Czego tak naprawdę dotyczą, co ma z nich wyniknąć i co już wynikło?
Mówiąc w skrócie o ONZ-cie, raczej nie przeceniałbym znaczenia potencjalnych czy deklaracji. Tutaj problem jest taki, że jeżeli w jednej organizacji jest zarówno Korea Północna, jak i Holandia, Stany Zjednoczone, Chiny, to szansa na to, że podjęte zostaną wiążące zobowiązania jest niewielka, bo to jest po prostu gra interesów, ale także różnych wizji politycznych, prawnych tego problemu. Myślę, że tutaj te kroki będą początkowe, raczej prace rozpoczęte rozpoczną się od takich najbardziej oczywistych rzeczy. Wiem, że właśnie omawiana jest kwestia jakiegoś uregulowania broni używających sztucznej inteligencji, broni autonomicznych, które są w stanie bez bezpośredniej decyzji człowieka wydać wyrok, tak, zabrać życie czy spowodować szkody, bo to już się dzieje, już różne państwa do tego przystępują, stworzone odpowiednie dokumenty, można domniemywać, że są takie próby używania. Jeżeli z kolei chodzi o OECD, no to tutaj po pierwsze mamy to, że OECD zrzesza państwa co do zasady najbardziej rozwinięte gospodarczo, to nie jest bardzo liczna grupa. No i w związku z tym także te prace są bardziej konkretne i na przykład kiedy Unia Europejska, czy Parlament, czy Komisja pracują nad definicjami AI właśnie w akcie sztucznej inteligencji, no to odwołują się albo przynajmniej mają z tyłu głowy to, co postanowiło OECD. No i tutaj ta rola właśnie taka tworzenia pewnych terminów jest, myślę, że istotniejsza. Natomiast tak czy siak, tak jak wspomniałem, najważniejsze rzeczy będą działy się w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, no i z drugiej strony w Chinach.
No właśnie, to teraz przejdźmy do tych miejsc, gdzie te najważniejsze rzeczy będą się działy. Zacznijmy od Unii Europejskiej, gdzie, jak wspomniałem na początku, trwają trylogii. Zbliżają się już do końca trilogii w sprawie AI Aktu. Gdzie my jesteśmy? Przypomnij proszę, jakie są podstawowe założenia tego AI Aktu. No, wiemy, że to jest regulacja, w której jest przyjęte takie podejście oparte na ryzyku. To znaczy, że klasyfikujemy ryzyka związane z systemami i wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji i na tej podstawie definiujemy, jakie obowiązki będą się wiązały z ich wykorzystaniem. Ale było też dużo takich punktów spornych w tej legislacji i one dotyczyły, czy to rozpoznawania twarzy, czy to samej definicji systemu sztucznej inteligencji, czy to wyłączeń spod tej regulacji. Gdzie jesteśmy?
No to jest ogromny temat i dzieje się naprawdę bardzo dużo, więc będę starał się mówić w taki sposób jak najbardziej skondensowany. To, co różni ten projekt regulacji unijnej, to takie podejście, które można porównać do takiej, nie wiem, prawa o bezpieczeństwie produktu. I to był ten punkt wyjścia, kiedy Komisja Europejska w 2021 roku przedstawiła pierwszy projekt do dalszych prac. No to podejście raczej skupiało się właśnie na kwestii bezpieczeństwa, dopuszczenia do wspólnego europejskiego rynku produktów, które wykorzystują techniki nazywane sztuczną inteligencją. Natomiast w trakcie prac, szczególnie w parlamencie, zaczęło pojawiać się skądinąd słuszna, zrozumiała perspektywa, mówiąc w skrócie, co z naszymi prawami, jako prawami obywatelskimi. No i te poprawki, które ostatecznie znalazły się także w przegłosowanej przez parlament wersji aktu, no już dają ludziom konkretne prawa, bo tutaj z jednej strony chodziło o to, żeby no, uzupełnić tą listę systemów zakazanych, tych, których nie chcemy w Europie. To chodziło m.in. o AI, które kategoryzuje biometrycznie, albo te AI, które identyfikuje biometrycznie ludzi w czasie rzeczywistym, ale także takie produkty, które na podstawie zdjęć ściągniętych z internetu dają narzędzia biometrycznej identyfikacji, takich jak na przykład Clearview AI, ale z drugiej strony to, co zrobił parlament i co było bardzo cenne obok szeregu innych zmian, to było przyznanie ludziom bezpośrednich praw. Prawo do odwołania się od decyzji podjętej z udziałem systemu AI, czy prawo do tego, żeby dostać wyjaśnienie decyzji w przypadku systemu wysokiego ryzyka. No ale tak, ta logika oparta na ryzyku jest istotna i ona skupia dużą część tej dyskusji, w pewnym sensie bardzo słusznie, ponieważ w takich obszarach jak na przykład systemy AI używane przez policję, w sądownictwie, systemy, które będzie mógł używać nasz pracodawca wobec nas, bądź nie, systemy kategoryzacji ludzi ze względu na cechy biometryczne, systemy, które są w stanie odczytywać nasze emocje, to wszystko są niezwykle ważne kwestie i do teraz cały czas toczą się spory i tutaj tak lekko to uproszczając, generalnie parlament w ramach tego dialogu trójstronnego raczej stoi po stronie ochrony tych praw, które zostały przyznane w wersji aktu, którą przyjął. Rada Unii Europejskiej, czyli rządy, domagają się, jak można się spodziewać, jak najmniejszej ingerencji Unii Europejskiej w obszary związane z bezpieczeństwem. I tutaj ten duży spór dotyczy kategorii tak zwanego bezpieczeństwa narodowego, czyli działalności służb specjalnych, które na przykład walczą z terroryzmem albo z jakąś antyrządową działalnością.
Tak, to jest kwestia tego charakteru wyłączenia do celów militarnych.
Znaczy to jest jeszcze co innego, bo od początku tutaj też warto zaznaczyć. Akt o sztucznej inteligencji od początku nie miał dotyczyć wojska ani badań naukowych. Jest to akt, który właśnie mówi o bezpieczeństwie produktu i on ma być stosowany w przypadku produktów, które trafiają na rynek. Zarówno i rynek prywatny, jak i administracja publiczna, natomiast z wyłączeniem wojska, z wyłączeniem nauki. No i teraz rządy bardzo na tym pracują, żeby służby specjalne także nie musiały przestrzegać tego aktu. Z kolei na poziomie bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie służby specjalne, tylko policja, straż graniczna, tego typu organy ścigania, także rządom zależy, aby one miały mniejsze obowiązki związane na przykład z rejestracją takich systemów, systemu w publicznej bazie, albo tego, czy dokumentacja, którą takie systemy muszą przechodzić, będzie publikowana publicznie, czy nie. Więc to są bardzo ważne sprawy. No i niestety, z moich informacji i w Panoptykonie, i w ramach sieci EDRI, której jesteśmy częścią, no ten kierunek dyskusji nie jest dobry. To znaczy, kiedy 2 lata temu Komisja Europejska ogłaszała ten projekt, to była mowa o właśnie sztucznej inteligencji zgodnej z europejskimi wartościami. No a po ponad 2 latach prac, już na samym finiszu, okazuje się, że będzie to akt, który nie będzie obowiązywał na przykład służb specjalnych, który będzie w ograniczonym zakresie obowiązywał policję. Oczywiście nie jest to jeszcze przesądzone, ale jest takie ryzyko. No i swoje ugrywają także duże firmy. I tutaj więcej mówiliśmy o tych systemach zakazanych, ale pewnie ważniejszą w praktyce będzie ta kategoria systemów wysokiego ryzyka, czyli takich systemów, które w pewnych warunkach użyte mogą wywoływać szkody dla ludzi, dla zdrowia, bezpieczeństwa, dla naszych praw. No i w związku z tym powinny przejść po pierwsze dokładne testowanie, po drugie powinny spełniać wymogi, powinny być monitorowane także po działaniu, zgłaszane w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o rejestrację. No i tutaj raczej wskazałbym na biznes, szczególnie duży biznes, który dąży do tego, żeby te kryteria, które pozwalają zdecydować, co będzie wysokiego ryzyka, były dziurawe, tak mówiąc kolokwialnie. To znaczy, aby było stosunkowo dużo wyjątków. No i to jest także bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może się okazać, że po właśnie tych prawie 3 latach prac akt o sztucznej inteligencji, tak szumnie prezentowany, nie będzie obowiązywał w tych najbardziej wrażliwych dziedzinach i będzie stosunkowo lekki dla służb specjalnych, czy policji, czy no, big techu.
A powiedzmy sobie, bo to też jest ważne, że te obszary wysokiego ryzyka, które są wskazane, są często bezpośrednio związane z życiem obywateli, bo to są takie obszary jak zatrudnienie, jak edukacja, jak migracja. No i tutaj kwestia kontroli tych systemów jest szczególnie ważna.
Tutaj parlament dodał także algorytmy rekomendacyjne treści dużych platform, więc ja rozumiem, że może to brzmieć bardzo technicznie i nikt nie lubi takiego prawniczego żargonu, natomiast to są technologie, które już decydują o naszym życiu. Wiemy, że biznes i administracja jest bardzo mocno zainwestowana w to, żeby szybko je wdrażać, bo pozwala to potencjalnie na oszczędności, a przynajmniej niektórzy mają na to nadzieję. No i sprawia to, że to jest coś, co będzie w bezpośredni sposób dotyczyło naszego życia i niestety teraz te informacje, które płyną, nie są najbardziej optymistyczne. Pojawiają się także głosy, że istnieje ryzyko, że ten akt w ogóle nie zostanie przyjęty. Ciężko mi ocenić prawdopodobieństwo, byłaby to na pewno porażka Unii Europejskiej jako takiej, bo dużo zainwestowano, żeby przedstawić właśnie ten projekt jako taki właśnie PR-owo ważne przedsięwzięcie dla pozycjonowania Europy globalnie. No i to oczywiście jest niezwykle niebezpieczne. Oczywiście są pewne sprawy, w których ten postęp jest, między innymi to, co się od początku jako Panoptykon ubiegaliśmy, czyli wprowadzenie takiego mechanizmu oceny wpływu danych systemów na prawa podstawowe. Czyli w przypadku tych systemów wysokiego ryzyka, obok takiego sprawdzenia standardowego systemów AI, czyli związanych z jakością danych, z tego, czy on jest trafny, czy zachowane jest cyberbezpieczeństwo, byłoby także sprawdzane już tak pod kątem konkretnych grup, które mają pewne podatności, które mogą być dyskryminowane, które mogą być wykluczane w wyniku działania takich systemów, aby instytucja, jak firma bądź podmiot, który chce taki system stosować, musiał przeprowadzić taką dodatkową analizę. Jest szansa, że to będzie wprowadzone i z tego byśmy się cieszyli. Natomiast te ryzyka związane z dużymi brakami w tym akcie są obecne.
A powiedz proszę jeszcze, jakiego podejścia możemy spodziewać się w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji? Bo to jest problem, który wybuchł wszystkim w twarz w momencie, kiedy trwały prace nad AI aktem i znowuż pojawił się jako jeden z tych punktów spornych. To co wyłania się z tego obrazu, który teraz widzimy?
Jeżeli chodzi o modele generatywne, czy to sztuczne inteligencji ogólnego przeznaczenia, to absolutnie wszystkie podejścia regulacyjne były próbowane na różnych etapach pracy nad aktem. Początkowo nie było takiego punktu w ogóle. Potem w wersji Rady pojawiła się koncepcja sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Parlament dodał do tego te modele generatywne. Teraz z tych takich ostatnich, najbardziej aktualnych draftów, do których mieliśmy dostęp, wynika, że są prowadzone prace, żeby jednak jakoś podzielić poziom obowiązków dla takich modeli generatywnych w zależności od tego, ile mają użytkowników, co byłoby taką analogią do takich regulacji jak tak, o usługach cyfrowych, które niedawno w odniesieniu do dużych platform wszedł w życie. No i to wydaje się być sensownym kierunkiem. Natomiast to jest też jeden z tych obszarów, gdzie te wielkie firmy bardzo mocno wywierają wpływ. Te pomysły, które się pojawiają, one pochodzą bezpośrednio z biznesu. Można powiedzieć, że biznes też nie ma jednego głosu, bo trochę inne są interesy tych małych innowatorów europejskich, a trochę inne tych wielkich, często amerykańskich firm, które oczywiście nie chcą regulacji, ale jeżeli ona miałaby się pojawić, to najlepiej taka, żeby odcięła tych najsłabszych, więc to jest skomplikowane. No, obok tego na szczęście są też takie rzeczy, co do których wszyscy się zgadzają, czyli to, że tego typu systemy muszą być rejestrowane centralnie, jeżeli mają odpowiednią liczbę użytkowników w bazie danych, że takie systemy czy modele, ich twórcy muszą dbać o jakość danych, że muszą przekazywać informacje między sobą. No i jeszcze prostsze rzeczy, czyli na przykład to, że jeżeli chatbot, który działa na podstawie takiego modelu, wchodzi z nami w interakcję, no to musi jakoś zakomunikować nam, że mamy do czynienia z programem, a nie z człowiekiem. To jest jedna uwaga. No i na przykład to, że jeżeli powstają deepfake'i, czyli te obrazy, które łudząco przypominają ludzi, czy udają ludzi, to także zgodnie z prawem trzeba będzie poinformować, że nie mamy do czynienia z realnym nagraniem prawdziwego człowieka.
Gdzie jest w tym wszystkim Polska? Zastanawiam się. Wspomniałeś, że według nieoficjalnych informacji nie mieliśmy nawet zaproszenia na ten niedawny szczyt w Wielkiej Brytanii. I ja powiem szczerze, że jako analityk do spraw cyfrowych staram się dość często badać podejście rządu do różnych regulacji unijnych w tym obszarze i nie tylko w temacie sztucznej inteligencji. Muszę naprawdę mocno przykładać szklankę do ściany, żeby w ogóle zorientować się, co Polska próbuje przekazać partnerom. W tym wypadku, z tego co słyszę z tej szklanki przyłożonej do ściany, to jest to, że Polska nie jest całkowicie zadowolona z podejścia, jakie zostało przyjęte już na samym początku, z tego podejścia opartego na ryzyku, o którym mówiliśmy. Natomiast co ty wiesz o podejściu Warszawy i o tym, jak my w ogóle jako Polska angażowaliśmy się w pracę nad aktem o sztucznej inteligencji?
Nie mam kompletnej wiedzy na ten temat, więc proszę wziąć na to poprawkę. Natomiast no, warto zaznaczyć, że mieliśmy w ostatnich latach więcej niż jednego ministra cyfryzacji. Nie zawsze te, albo raczej rzadko te regulacje unijne były priorytetem w obszarze cyfryzacji. Mieliśmy pandemię, więc inne kwestie były na pierwszym planie. Także z moich rozmów formalnych, oficjalnych, nieoficjalnych z przedstawicielami cyfryzacji w Polsce wydaje się, że jest wielogłos, przynajmniej czasem się pojawia wielogłos. Minister Cieszyński potrafił nawet całkiem niedawno udzielić wywiadu, w którym powiedział, że on generalnie jest przeciwko aktowi. Jednocześnie wiemy, że różne departamenty i osoby pracują nad konkretnymi poprawkami. Część tych stanowisk, które no, według naszej wiedzy są prezentowane, nie są takie złe. Na przykład jest to informacja, której nie jestem w 100% pewien, ale tak utrzymałem, że Polska popiera podejście oparte na analizie skutków dla praw podstawowych, czyli te Fundamental Rights Impact Assessment w przypadku systemu wysokiego ryzyka, co jest cenne. Z drugiej strony no wiemy także, że Polska, także za pośrednictwem Rady, jest za tym, żeby wyłączyć służby specjalne i zdjąć pewne obligacje z policji w zakresie rejestracji takich systemów, czy przejrzystości, no bo to chodzi o to, czy jako obywatele będziemy wiedzieli, jakie systemy są wobec nas używane, czy będzie na tym jakakolwiek kontrola, czy będziemy mogli czuć się bezpiecznie i na przykład wiedzieć, że nie będziemy monitorowani w czasie rzeczywistym na podstawie naszych danych biometrycznych, sposobu chodzenia, dźwięku głosu, wyglądu itd., itd. Dalej, no bo już wiemy, że wiele państw europejskich tego typu rozwiązania albo ma, albo nieoficjalnie ma, albo już wprost wprowadza. I tutaj na przykład myślę o Francji, która uchwaliła specjalne prawo, w które przyznaje sobie możliwość stosowania właśnie tego typu niebezpiecznych, inwazyjnych, opartych na biometrii rozwiązań w trakcie Igrzysk Olimpijskich przyszłorocznych.
To spójrzmy w takim razie na drugą stronę Atlantyku i rozporządzenie prezydenta Bidena przyjęte, jak wspomniałem, w zeszły poniedziałek. Jakie są główne założenia tego rozporządzenia i jak filozofia tego amerykańskiego prawa, które swoją drogą jest rozporządzeniem, dlatego że przez kongres nie da się praktycznie nigdy przeciągnąć żadnej regulacji cyfrowej. Jak filozofia tego prawa różni się od filozofii przyjętej przez Unię Europejską?
No bym powiedział, że bardzo się różni. Mimo tego, że kiedy prezydent Biden ogłaszał ten dekret, to w tle była taka sugestia, że jest to taka pierwsza, jeżeli nie na świecie, to przynajmniej na Zachodzie, tak duża regulacja, co oczywiście jest jakąś formą kontry do tego brandingu, który aktowi o sztucznej inteligencji chciała nadać, czy nadawała Unia Europejska, więc to jest taki ruch trochę wyprzedzający.
Na początku nawet ten branding był prawdziwy, ale w międzyczasie przestał być.
Tak to jest, jak przez prawie 3 lata mówi się, że już zaraz się ma pierwszy na świecie, to istnieje szansa, że ktoś nas jednak wyprzedzi i faktycznie administracja Bidena w pewnym sensie to zrobiła. Natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, jest to rozporządzenie, dekret, który może odwołać zarówno ten, jak i następny prezydent, kiedy tylko mu się zachce, bądź jej, więc to nie jest prawo, które ma status ustawy. Druga rzecz jest taka, że w systemie amerykańskim administracja federalna czy prezydent ma ograniczony zakres władzy i tutaj chodzi przede wszystkim o prawa stanów. To nie może ingerować bezpośrednio w te uprawnienia, które w konstytucji mają stany, więc na przykład ten dekret w pewnych miejscach jest mocniejszy, czy może być mocniejszy niż akt o sztucznej inteligencji, bo na przykład prezydent zobowiązuje wojsko czy służby specjalne do tego, żeby w szybkim czasie przyjęły odpowiednie regulacje, memorandum dotyczące tego, jak wojsko, czyli właśnie służby wywiadowcze będą korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. upewnić się, że to będzie zgodne z konstytucją, z wartościami amerykańskimi, więc to jest coś, czego AI tak bezpośrednio, wprost nie może zrobić, więc to jest taki aspekt, gdzie to jest mocniejsze. No można także się spodziewać, że aktywność Stanów Zjednoczonych w zakresie AI na polu międzynarodowym będzie miała większy zakres niż ma to w przypadku Europy, ponieważ większość tych dużych, najnowocześniejszych firm AI to są firmy amerykańskie. Prezydent przyznał sobie także prawo do wglądu i kontroli tych właśnie najbardziej nowoczesnych modeli systemów w firmach prywatnych. Też jest to coś, co ciężko byłoby oczekiwać, aby jeden z przywódców państw europejskich miał dostęp do sekretnego kodu, który jest w Google, w OpenAI czy w Microsoftie, no to prezydent USA będzie to mógł zrobić. No ale są też takie aspekty, gdzie to jest dużo słabsze, no bo właśnie mówiąc o ochronie prywatności Amerykanów, wskazując to, co administracja federalna USA może zrobić, to na przykład jest zmiana podejścia do narzędzi szyfrujących komunikację czy chroniących prywatność. To jest przegląd zapowiadany przez prezydenta Bidena tego, do jakich danych osobowych Amerykanów mają dostęp służby federalne, skąd je pozyskują, więc to jest taka zapowiedź czystki. U nas też była taka mowa o audycie. Jeden z polityków chyba trzeciej drogi mówił o audycie pod kątem prywatności w administracji publicznej, ale już jeżeli chodzi o dużą regulację, która przyznawałaby Amerykanom prawo do prywatności, to nie jest to możliwe, bo nie ma takiej ustawy i tak jak zauważyłeś, kongres jej na pewno w szybkim czasie nie uchwali, bo demokraci nie mają większości, a byłby to ciężki krok dla amerykańskiego biznesu, szczególnie właśnie cyfrowego, który no mocno bazuje w swoich modelach na przemysłowym używaniu nawet często wrażliwych danych osobowych. Więc tutaj prezydent zwraca się tylko z apelem o przyjęcie takiej ustawy, co jest no niewarte papieru, na którym drukuje się takie zdanie. Ale już z kolei, jeżeli chodzi na przykład o działania antydyskryminacyjne, mimo że prezydent nie może wielu rzeczy wymusić, to już podległe mu agencje, które mają prawo do tego, żeby walczyć z dyskryminacją, będą miały wzmocniony mandat do tego, żeby na przykład pozywać firmy, czy stany, czy instytucje, które stosują dyskryminujące algorytmy. Elementów w tym dekrecie jest bardzo dużo i to jest dokument raczej, który zawiera listę tego, co prezydent może zrobić. I część z tych rzeczy będzie miała no, pewnie szybki efekt, a część to jest tylko deklaracja czy zobowiązanie podległych prezydentowi instytucji do tego, żeby podjęły działania. No więc jeżeli te działania zostają podjęte, to będzie można to oceniać pozytywnie. Na razie jest to trochę jednak w dużym stopniu deklaracja polityczna, natomiast nie przekreślałbym jej znaczenia, ze względu na to, że po pierwsze, no właśnie, kontrola nad wojskiem i służbami, trzymam kciuki, żeby to było zrobione w dobry sposób. Mam bardzo dużo sceptycyzmu i wątpliwości, ale no byłby to ważny krok. Wiemy, jakie znaczenie ma armia amerykańska dla światowego porządku polityczno-gospodarczego. To jest jeden punkt. A drugi punkt, że jest to także temat, który jest atrakcyjny i to jest ta szansa do tego, żeby administracja Bidena pokazała się no właśnie przed tą nadchodzącą kampanią wyborczą jako taka zwrócona w przyszłość, taka, która rozumie to duże zagrożenia, która dostrzega niebezpieczeństwa, ale chce być liderem tych zmian. Więc jest to kompletnie inna regulacja, natomiast ciekawe będzie także to, jak zareagują firmy, bo prawdopodobnie duże firmy będą musiały stosować się zarówno do norm amerykańskich, jak i europejskich, co z kolei wróży, że może będzie szansa na to, że jednak one będą do siebie dosyć podobne
w praktyce. I w kontekście tego, jak zareagują firmy, chciałem ci zadać pytanie dotyczące takiego hasła, które bardzo często się pojawia, kiedy rozmawia się czy to z firmami bezpośrednio, czy to z organizacjami biznesowymi, czy to nawet z niektórymi liberalnymi politykami. I to jest przeregulowanie. To jest hasło, które się ciągle pojawia, zwłaszcza w kontekście cyfrowym ostatnio. Biznes lubi mówić o tsunami regulacyjnym w Unii Europejskiej, że te obowiązki są już prawie nieprzestrzegalne. I jakbyśmy mieli porównać to, co się dzieje w Stanach, do tego, co się dzieje w Unii, to jak ty patrzysz na to właśnie przez pryzmat tego ostrzegania przed przeregulowaniem i przed tłumieniem innowacji w Unii? Czy rzeczywiście jest tak, że masz poczucie, że no, jeśli próbujemy chronić obywateli, to ceną za to jest ograniczenie innowacji?
Bardzo nie podoba mi się to postawienie tego problemu. Uważam, że ono jest nieprawdziwe i po prostu niedobrze służy dyskusji. Natomiast faktycznie często się pojawia. Uważam, że to jest mit, że Stany nie stosują regulacji. Ten model prawny w Stanach jest inny. To znaczy, oczywiście łatwiej jest w wielu przypadkach założyć firmę czy pozyskać kapitał, natomiast kary przychodzą później. Kary przychodzą w postaci pozwów, które często doprowadzają do bankructwa. I to nie jest tak, że to pozwy są tylko pozwami prywatnymi, bo agencje federalne także po latach są w stanie odnaleźć na przykład interpretację, która pozwala skazać na kilkaset lat więzienia. Na przykład tutaj już stosuję pewną analogię ludzi, którzy tworzyli kryptowaluty przez wiele lat, czy zarządzali, sprzedawali, tworzyli podmioty w tym ekosystemie. systemie. Przez wiele lat była to taka szara strefa regulacyjna, a nagle się okazało w ciągu ostatniego roku, dwóch, że można na podstawie istniejących przepisów bez uchwalania nowego prawa pozywać i pociągać do odpowiedzialności, więc tutaj bym nie przesadzał. Jeżeli chodzi o ten poziom teoretyczny, oczywiście, że regulacja może być za duża, może być zbyt szczegółowa. Nie widzę takiego zagrożenia w przypadku aktu sztucznej inteligencji, szczególnie, że tutaj Komisja Europejska miałaby bardzo wiele uprawnień związanych z tworzeniem szablonów, wzorców, instrukcji, więc to trochę byłoby tak pewnie jak z RODO, że są pewne obowiązki administracyjne, natomiast no, nie każdy musi je wykorzystywać. Zgodzimy się to do tego, że należy chronić naszą prywatność i że czasem może lepiej, żeby był jeden dodatkowy etat w firmie, aby ktoś chronił naszą prywatność, tak, którą powierzamy firmom czy instytucjom. No ale jeszcze do samego sedna chciałem wrócić. To nie jest prawda, że w Europie nie ma liderów innowacyjności AI ze względu na to, że jest za dużo regulacji. Nie ma regulacji dotyczących AI, a tych firm dalej nie ma. Problemem jest zupełnie co innego. Problemem są zbyt małe nakłady. Gdyby Europa chciała faktycznie być liderem AI, to Unia Europejska powinna kilkudziesięcio, a licznie kilkusetkrotnie zwiększyć nakłady na ten cel, bo to robiły Chiny i to dalej robiły Chiny, to robiły USA. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o kapitale prywatnym, bo o tym się często słyszy, ale to są także wielkie fundusze publiczne. Fundusze wojskowe, fundusze agencji wywiadowczych, duże fundusze inwestycyjne, które też mają bliskie relacje na przykład w ramach kontraktów rządowych, które mogą rozwijać przez wiele lat no często ryzykowne, takie, które nie rokują, nie dają dużej szansy na sukces, innowacje. No i to potem przynosi plony. To jest pierwszy problem. Unia Europejska po prostu nie chce wyłożyć takich pieniędzy. Drugi problem to jest takie naturalne rozdrobnienie, bo jeżeli się czyta strategię różnych państw europejskich, to każde państwo prawie, że ogłasza, że chce być liderem. I to najlepiej, jeżeli nie światowym, to przynajmniej europejskim. No nie wszyscy możemy być liderami, ale jeżeli każdy będzie te i tak małe pieniądze dzielił na 20 kilka państw, to ten efekt będzie śmieszny w porównaniu z tym, co mogą zrobić Chiny czy USA. Więc jeżeli przedsiębiorcom zależy faktycznie na tym, żeby ten biznes mógł się rozwijać, to po pierwsze należy nie tutaj się czepiać regulatorów, tylko inwestorów. Tak? Tutaj chodzi o takie policy dotyczące nakładów. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że to jednak są w dużym stopniu obowiązki państwa. Te wielkie przełomy w sztucznej inteligencji to jest efekt dekad, lat inwestycji w badaczy, w centra naukowe, nie tylko firmy prywatne. To nie jest kwestia startupów. I tutaj chciałbym podkreślić, startupy są w stanie skomercjalizować pewne projekty, które już wcześniej były w dużym stopniu rozwinięte przez państwo czy duże firmy. To jest ten ostatni element, a my się, tak mam wrażenie, skupiamy na tych startupach. No i jeszcze ostatnia rzecz jest taka, że to, że technologia jest świeża, to, że cały czas się rozwija, to w żaden sposób nie znaczy, że nie należy je regulować, bo chyba wszyscy się cieszymy z tego, że udało nam się wprowadzić na przykład limit prędkości dla samochodów 100 czy kilkadziesiąt lat temu, nawet jeżeli te samochody dalej się rozwijały i pewnie dalej będą się rozwijać, ale to dobrze, że nie mogą jeździć 1000 na godzinę po naszych ulicach i podobnie było z innymi także niebezpiecznymi technologiami, między innymi z chemiami biochemicznymi czy atomowymi. To jest zupełnie normalne. Nawet lepiej jest wprowadzać pewne ograniczenia na początku, no bo, i tutaj dochodzę do tego sedna, ponieważ biznes na tym zarobi. Biznes jest zainteresowany po pierwsze dostępem do jednego bogatego rynku, i to oferuje Unia Europejska. Jeżeli AI Act wejdzie w życie, to niezależnie od tego, co się w nim ostatecznie znajdzie, jeżeli firma będzie chciała mieć dostęp do tego rynku, to spełni te wymogi i w pewnym sensie na początku pokonuje te duże problemy, a potem może z tego korzystać. To jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że no, firmie także zależy na tym, żeby klienci mieli poczucie, że jej produkty są bezpieczne, zdrowe, nie tylko dla nas, ale także dla dzieci, dla osób z podatnościami. No i także myślę, że na tym zyskamy w nieco większym przedziale czasowym. No i ostatnia rzecz. Często to słychać także od strony takich małych innowatorów, startupów, firm, które faktycznie mogą mieć problem z tym, żeby spełnić jakieś większe wymogi regulacyjne, bo na przykład właśnie nie mają tych pieniędzy na kolejny etat, kiedy chcieliby już wejść na rynek. No i tutaj to jest też rola dla państwa, to jest rola dla Unii Europejskiej. Nie widzę problemu, żeby takie środki na właśnie compliance, na sprawdzanie, testowanie bezpieczeństwa takich systemów, żeby innowatorzy nie mogli się o nie ubiegać. No i może w ten sposób lepiej rozwiązać ten problem. W związku z tym, że nie każdego będzie stać na takie rzeczy, to lepiej dać tym, których produkty są innowacyjne, szansę na to, żeby właśnie one były też bezpieczne.
No tak, tutaj też się pojawia koncept choćby piaskownic regulacyjnych. Ale wspomniałeś w ostatniej wypowiedzi Chiny i mówiłeś o nich też na początku jako jednym z takich obszarów, gdzie dzieją się ważne rzeczy. To spójrzmy na to, co się dzieje właśnie w Pekinie i dookoła Pekinu, bo Chińczycy, tak powiedzmy proceduralnie, przyjęli trochę inny sposób działania niż Unia czy Stany, bo oni przyjmują od mniej więcej półtora roku kolejne fale regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. I część z nich to są takie regulacje, powiedzmy, dość standardowe i dotyczą, nie wiem, oznaczania treści tworzonych przez sztuczną inteligencję, czy zakazu wytwarzania fake newsów. No ale z drugiej strony też jest tak, że w tej najnowszej fali regulacji mamy stwierdzenie, że treści generowane przez modele muszą być zgodne z wartościami socjalistycznymi. A Chiny jako kraj są totalitarne i wykorzystują te najnowsze technologie do tego, żeby kontrolować swoich obywateli na każdym kroku. Więc zastanawiam się, jak ty patrzysz na te działania Pekinu w tym obszarze.
To jest bardzo trudny temat, myślę, nie tylko ze względu na to, że często te regulacje dopiero po czasie okazują się w wersji angielskiej, a kto nie zna chińskiego jest od tego trochę odcięty, ale także dlatego, że to jest po prostu kompletnie inny system. Tam często te regulacje są przyjmowane na poziomie ministerialnym. Tak jak wspomniałeś, dotyczą konkretnych aspektów algorytmów rekomendacyjnych albo właśnie generatywnej sztucznej inteligencji. No, jeżeli coś nie ma rangi ustawy, tylko rangę rozporządzenia, to też łatwiej to aktualizować. To prawo żyje szybciej. No ale myślę, że tutaj Chiny w pewnym sensie trochę też naśladują resztę świata. To znaczy z jednej strony bardzo intensywnie rozwinęły zarówno ten sektor naukowy, jak i sektor innowacyjny. Wiem, że TikTok to jest jeden z takich największych sukcesów właśnie praktycznego wdrażania sztucznej inteligencji. Natomiast te ryzyka związane także dla Komunistycznej Partii Chin, związane z rozwojem takich wielkich firm, są duże, no bo tutaj nie chodzi tylko o to, że te technologie muszą ogłosić to, co akurat Xi Jinping uznaje za słuszne. To jest jedna rzecz, oczywiście ważna, ale także ryzyko związane z tym, że firmy technologiczne, że tak powiem, za bardzo urosną i ci miliarderzy, którzy je tworzą, staną się no, w pewnym sensie zbyt poważnymi postaciami, no to jest kolejne zagrożenie. A z trzeciej strony wiele tych regulacji jest stosunkowo podobnych do tego, co się dzieje w Europie, no bo tutaj można oczywiście ironizować, mówiąc, że jeżeli jest zapis, że sztuczna inteligencja musi być zgodna z wartościami socjalistycznymi, to oczywiście możemy się zaśmiać. Natomiast jak już Unia Europejska pisze, że sztuczna inteligencja musi być zgodna z fundamentalnymi prawami Europejczyków, to pewnie śmiać się nie będziemy. Jeżeli prezydent Biden ogłasza AI Bill of Rights, jako właśnie taki dokument, manifest tego, że sztuczna inteligencja będzie amerykańska. Jeżeli wiemy, ta dyskusja dopiero się zaczyna, ale jak też informacje z ostatnich dni, Elon Musk ogłasza właśnie integrację w dawną platformę Twitter swojego modelu opartego na AI, który pozwala na generowanie dyskusji, który ma nie być lewicowy. On to tak bardzo mocno podkreśla, że to będzie anti-woke.
Zdaje się, że już zaczął obrażać ludzi.
To chyba oficjalnie uczył się na treściach znalezionych na Twitterze, więc no raczej nie spodziewałbym się tam bezpiecznych treści. To stajemy przed poważnym pytaniem i to moim zdaniem jest bardzo dobry przykład na to, że nie powinniśmy rozmawiać na temat jakiejś jednej ogólnej sztucznej inteligencji. Tak? To nie jest ten moment. Widzimy, że mamy do czynienia z modelami i programami komputerowymi, które przetwarzają to, do czego mają dostęp, na czym są trenowane w ramach bazy i mogą dawać bardzo różne rezultaty i ta kwestia moderacji treści, czy jak kiedyś się mówi o cenzury, a myślę, że moderacja treści jest lepszym określeniem, no jest bardzo ważna, bo wszyscy zgodzimy się na przykład, że system, który jest powszechnie dostępny, nie powinien pięciolatkowi dawać instrukcji, w jaki sposób obejść zaporę rodzicielską, aby mieć dostęp do stron z treściami seksualnymi. Albo wszyscy zgodzimy się, że za jednym kliknięciem nie powinniśmy dostawać prostej instrukcji konstrukcji bomby. A takie modele prawdopodobnie, te bardziej rozwinięte, mogą mieć takie, czy raczej mają tego typu informacje, jeżeli się uczył na internecie. Więc dyskusja nie jest o tym, czy moderować te treści, tylko w jaki sposób to robić. No więc myślę, że to jeszcze z nami będzie przez wiele, wiele dekad i być może ta dyskusja nigdy się nie skończy, no bo przecież mówimy o kwestii kulturowej, społecznej, politycznej, a to są płynne, często zmieniające się obszary.
Na koniec jeszcze dwa, ale znacznie krótsze pytania. Pierwsze z nich dotyczy pomysłu, który pojawia się w debacie publicznej już od dłuższego czasu, w zasadzie od wybuchu tej generatywnej sztucznej inteligencji. To jest temat Międzynarodowej Agencji zajmującej się sztuczną inteligencją, stworzenia czegoś takiego na wzór Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Co o tym sądzisz?
Docelowo kiedyś nie miałbym nic przeciwko, natomiast zdecydowanie od strony naszych praw, od strony praw obywateli, obywatelek, konsumentów, ale też przedsiębiorców, dużo lepiej jest bazować na tym, co jest najbliżej, na tych regulacjach, które mają stosunkowo największą szansę wejścia w życie i tego, żeby wywierać ten wymierny efekt. Wcześniej mówiłem o tym w kontekście aktu o sztucznej inteligencji. W przypadku firm amerykańskich to zapewne będzie dotyczyło teraz no właśnie tego dekretu, czy tych wszystkich polityk i aktów prawnych, które będą podążać za tym dekretem, czy będą wypełniały ten dekret Bidena. Więc dużo lepiej jest skupić się najpierw na wdrażaniu tego, co możemy robić na tym poziomie krajowym, kontynentalnym i potem szukać punktów wspólnych, taka agencja wtedy mogłaby na przykład negocjować jakieś ewentualne różnice, czy pomagać koordynować, uzgadniać jakąś interpretację przepisów między tymi blokami, ale kiedy te argumenty padały, one zwyczaj padały z ust przedstawicieli firm, które są zainteresowane zyskiem, one nie są zainteresowane regulacjami, one są raczej zainteresowane tym, żeby przenieść tą dyskusję na najlepiej jakieś dalekie wody i żeby nie rozmawiać o praktycznych problemach, czyli na przykład, czy dane z mediów społecznościowych będą teraz używane, żeby tworzyć jakieś katalogi biometryczne osób, czy te dane będą przekazywane policji, czy policja będzie mogła nas śledzić w czasie rzeczywistym za pomocą prywatnych kamer, to o tym nie chcą rozmawiać te firmy, ani na przykład właśnie Rishi Sunak na UK Safety Summit, ale chcemy rozmawiać o wizji, że AI tworzy nową broń biologiczną, rakiety, które wiszą nad ziemią, chcą zniszczyć ludzkość. No wydaje mi się, że to jest raczej unik i taka PR-owa zagrywka, żeby odwrócić uwagę od realnych problemów. Może kiedyś będzie taka konieczność takiej agencji. Myślę, że raczej na razie powinniśmy skupić się na integracji tego, co już jest, co powstaje.
Na sam koniec. Mówimy firmy, regulacja firm, dużych, małych, startupów, nie startupów. A co z open source'em? Co z tymi modelami, które powstają umownie, trochę przerysowując, w garażu? No bo to jest spora społeczność, która potrafi pracować na sztucznej inteligencji i w jaki sposób ta cała regulacja na nią wpłynie?
Mam tutaj takich kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, jeżeli chodzi o akt o sztucznej inteligencji, on ma dotyczyć wejścia na rynek. Więc to jest pytanie, kiedy dany produkt wchodzi na rynek. Jeżeli coś trafia do obrotu komercyjnego, jeżeli coś trafia do użycia w administracji, jest to raczej jasne. Nie jest dla mnie jasne, czy wymiana plików na stronie internetowej przez ludzi, którzy są specjalistami, także jest wejściem na rynek. No i z tego, co wiem, to te prace właśnie w ramach dyskusji o ostatecznej treści w AI Akcie o regulacji modeli generatywnych zmierzają w stronę jakiejś formy rozróżniania typów podmiotów. To znaczy, że na przykład mikro czy małe firmy, indywidualni innowatorzy nie musieliby spełniać albo musieliby minimalne wymogi spełniać, raczej informacyjne, zawierające jakieś klauzule, a dopiero wraz z liczbą użytkowników przekraczaniem pewnego statusu te obowiązki by rosły. Co jest zrozumiałe, czego innego oczekujemy od czata GPT, a czego innego oczekujemy od właśnie jakiejś zabawy studenckiej czy kogoś, kto nakarmił ściągnięty w open source model konwersacjami swoimi. Tak? Wydaje mi się, że to jest kierunek, który nie budzi bardzo dużych kontrowersji. Chciałbym też z drugiej strony zaznaczyć, że no jednak ekosystem innowacyjny ma duże zasoby do tego, żeby tworzyć też automatyzowane narzędzia i wprowadzać pewne standardy, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Jest jeszcze jeden aspekt, który będzie bardzo ważny w praktyce, zarówno w Europie, jak i na świecie, to są standardy i normy techniczne. Zharmonizowane standardy, które na poziomie czy europejskim, czy międzynarodowym będą dotyczyć konkretnych technologii. Zgodność z tymi standardami będzie dawała taki klejt bezpieczeństwa, więc także zapewne modele open source'owe mogą spełniać takie standardy i to nie będzie kwestia tego jednego innowatora, tylko po prostu taki będzie rynek. Myślę, że tutaj byłbym optymistą, bo na pewno nikomu nie chodzi o to, żeby teraz powstrzymać naukowców, badaczy. Nauka powinna być wolna i nikt tutaj nie chce w to ingerować. W związku z czym no, rozumiem ten niepokój, natomiast nie widzę dużego zagrożenia, że tutaj stanie się coś złego. Raczej wydaje mi się, że ta społeczność małych innowatorów jest inspirowana, czy jakaś zachęcana do takiego oburzenia przez większe firmy, a nie wydaje mi się, żeby te interesy w tym przypadku były spójne. Inne są interesy małych firm. One raczej chciałby móc urosnąć, chciałby znaleźć swój rynek, a niekoniecznie zostać w ciągu roku, dwóch takim wielkim Googlem.
Rzeczywiście, to też jest jakiś taki wątek, który się pojawia w narracji tych dużych firm, że przecież ich działalność sprzyja tym mikroprzedsiębiorstwom, które dzięki narzędziom uzyskiwają od firm dużych są w stanie prowadzić swoją własną działalność. Na tym naszą rozmowę zakończymy. Bardzo Ci za nią dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.